Przepraszam za to spóźnienie. I to jest pierwsze przepraszam, które dzisiaj chciałem powiedzieć. Pierwszym i podstawowym jest przepraszam związane z nieobecnością czterech spośród pięciu zapowiedzianych prelegentów. Prawda? Pomór. Nie tylko pogoda. Nie tylko pogoda nam dzisiaj nie dopisuje. Pan minister prosił przeprosić państwa, czyli nas wszystkich, dlatego że musiał wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Maciej podpisuje ważną umowę, Maciej Zięba, w Tunisie. Pan Marek Migalski zabiega o elektorat. A pan Janusz Śniadek jest na spotkaniu Krajowej Komisji. Wszyscy są nieobecni. Ja przepraszam, że nie informowałem za sprawą mediów, dlatego że nie chciałem tworzyć jeszcze większego hałasu z tym związanego. Niemniej to spotkanie dzisiaj się odbędzie i odbędzie się w bardzo zacnym gronie. Jedyną osobą, która nas nie opuściła spośród pięciu zapowiedzianych prelegentów, to jest włodarz, prezydent naszego miasta, pan Piotr Krzystek.
Witam państwa serdecznie. Ojciec Mirosław poprosił mnie, żebym dokonał wprowadzenia, dlatego że nie chciał, żeby tydzień społeczny wyglądał jak robota jednego faceta w białym habicie, co też czyni, dlatego też wprowadzam. Ja myślę, że niezależnie od tej sytuacji, to dobrze, że właśnie w takim gronie będziemy rozmawiać w dzisiejszym dniu, ponieważ jak państwo pamiętają, dzisiejszy dzień jest związany z przyszłością tego, co określamy mianem Solidarności, nie tylko mówiąc o ruchu, ale też mówiąc o pewnym etosie. I ja osobiście się cieszę, że to właśnie my, jako przedstawiciele tego miasta, państwo jako nasi zacni goście, jako przedstawiciele tego miasta, będą zastanawiać się nad tym, co ma być przyszłością Solidarności, co ma być wyrazem tego, co wczoraj zostało wypowiedziane przez pana Andrzeja Milczanowskiego. Solidarności jako wierności i braterstwu ku konkretnemu dobru, budowanej na prawdzie, o której mówił pan Rafał Ziemkiewicz, i w rezultacie sprawiającej, że będziemy dumnymi mieszkańcami tego miasta, dumnymi Polakami, o czym wspominał pan Kazimierz Wójcicki. Zapraszam państwa serdecznie do tej debaty.
Pani Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, zapraszam serdecznie. Zapraszamy pana Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina. Pan Włodzimierz Puzyna, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, działacz Solidarności, dobrze znana postać w tym środowisku. Zapraszamy pana Edwarda Radziewicza, szefa strajku w Szczecinie w roku 1988 i później szczecińskiego uczestnika obrad Okrągłego Stołu. Zapraszamy również pana Marka Słomskiego, doradcę Solidarności. Jacek Kaczmarski zadał kiedyś takie pytanie, co się stało z naszą klasą. Myślę, że pora do tego, żebyśmy my również sobie zadali 20 lat później, po 1989 roku, takie pytanie sobie postawili. Gdzie jesteśmy, co nas dzisiaj boli i gdzie Solidarność razem z nami, czy my z Solidarnością doszliśmy. Pan Włodzimierz Puzyna, bardzo proszę.
Chyba tę Solidarność u korzeni charakteryzowała cecha, która we wspomnieniach nas wszystkich uczestników tamtych wydarzeń została. To było tchnienie ducha. Ten duch na nas stąpił, połączył nasze wysiłki i dzięki temu, że poczuliśmy wspólnego ducha, byliśmy w stanie podjąć wysiłek zorganizowania ruchu społecznego, który nie tylko miał ducha, ale miał sprawne struktury, i ten ruch doprowadził do odzyskania w 1989 roku najważniejszych wartości naszego państwa, o których nawet nie śmieliśmy marzyć jeszcze tak niedawno, przed narodzinami Solidarności. A więc odzyskaliśmy niepodległość, odzyskaliśmy wolność, mamy demokrację, jeszcze do dzisiaj udało się wejść do Unii Europejskiej i do NATO, czyli uzyskać pewną nową konstelację, która zapewnia państwu bezpieczeństwo. Wtedy był jakiś cud. Wszyscy byli dla siebie życzliwi, pomagali sobie, starali się nawzajem działania prowadzić takie, które by Solidarności dały najlepszy plon. I to było pierwsze przeżycie pokazujące, jak efektywne mogą być działania, kiedy Polacy pracują razem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają drugi taki moment uniesienia, kiedy papież przyjechał do Szczecina. Przecież myśmy to miasto w ciągu paru dni zmienili nie do poznania. Proszę sobie przypomnieć, jak szybko i sprawnie potrafiliśmy się zorganizować, żeby zapewnić całą tę infrastrukturę pozwalającą na zorganizowanie wizyty papieskiej. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały okna, jak wyglądał ołtarz, jak to wszystko sprawnie i szybko powstawało. I to było dla mnie przeżycie też niezapomniane, pokazujące, co znaczy wartość ludzkiej energii społecznej, która jest zjednoczona i właściwie użyta. Jeżeli bym miał przejść do dzisiejszego stanu rzeczy, to z tej solidarności w zasadzie z tego uniesienia zostały tylko wspomnienia. Odzyskaliśmy te wszystkie wartości, zaczęliśmy się dzielić, zaczęły się pojawiać konflikty interesów, zaczęły się pojawiać interesy, zapomnieliśmy o tym, co to jest dobro wspólne, dając się unieść fascynacji sprawami materialnymi, majątkowymi, codziennymi, przyziemnymi, własnymi. Interes wspólny poszedł na dalszy plan. To jest roszczeniowość i to jest zapomnienie o sprawach człowieka, o sprawach bliźniego. Wczoraj słyszeliśmy takie głosy. One bardzo brzmiały dramatycznie i dla mnie te głosy to jest wyrzut sumienia. Czyli krótko mówiąc, trochę się w tej codziennej krzątaninie zagubiliśmy i wydaje mi się, że to jest stan dzisiejszy.
Panie prezydencie, z czym stoimy 20 lat po fenomenie Solidarności, po tych przemianach wobec przyszłości?
Osiągnęliśmy te podstawowe cele, tak, które jakby wynikały tak z naszej takiej ludzkiej potrzeby bycia wolnym, bycia traktowanym godnie, choć z tą wolnością i godnością różnie bywa. Patrząc jakby tak w kontekście przyszłości na to, co możemy wnieść jako pewien dorobek i pewien wniosek z tej przeszłości solidarnościowej, to ja sobie stawiam takie pytanie, co ja bym chciał, aby było takim moim spadkiem dla moich dzieci, wnuków, coś, co byłoby wartością taką przenoszoną w czasie, co byłoby pewnym elementem wypracowanym tu i teraz, ale z myślą o przyszłości, bo tak jak wtedy myślano o przyszłości, tak myślę, że my w trochę innych kategoriach, ale dzisiaj moglibyśmy na to spojrzeć. I gdy patrzę na to życie nasze publiczne, myślę, że są takie wartości, które wypracowaliśmy, tak? Dam taki przykład, choćby to, że jesteśmy w NATO, jest pewną wartością uniwersalną, tak? I gdybyśmy my dzisiaj w Polsce byli w stanie przezwyciężyć te partykularne interesy, stanąć na wysokości zadania i określić sobie parę fundamentalnych założeń, które jesteśmy w stanie zrealizować dla dobra nas i kolejnych pokoleń, to byłaby w jakimś sensie realizacja i kontynuacja tej idei Solidarności. Gdybyśmy wokół takich projektów i pomysłów byli w stanie się zebrać. I myślę, że Polska potrzebuje dzisiaj takiego podejścia. I dla mnie jako takiego polityka, pragmatyka, to jest ten kierunek. Tak mi się wydaje. Gdyby każdemu parlamentowi w Polsce w kolejnych kadencjach udało się wyspecyfikować taką jedną kwestię fundamentalną dla polskiego państwa, ją zrealizować, to naprawdę szlibyśmy w dobrym kierunku.
Pani Agnieszko, pani perspektywa?
Solidarność była czasem idealnym, a dzisiaj mamy czasy normalne, tak powiem. Gdyby tamten karnawał trwał dłużej, ja nie wiem, czy ludzie byliby dalej tacy anielscy, jak wspomina pan rektor Puzyna. Ja myślę, że stałoby się to, co się stało później. Już wtedy były podziały. Wczoraj pan Andrzej Milczanowski mówił o różnych głosach, które wówczas dochodziły ze związku, a faktycznie czasem próby okazał się i sprawdzianem stan wojenny, to, co się wydarzyło później. Natomiast dla mnie to, co jest szczególnie cenne, to, co było wówczas cenne i co uważam, czego powinniśmy strzec, to pamięć o tych momentach, z których możemy być dumni. Mówmy prawdę o tych czasach, które były i wczoraj widzieliśmy, że jest szalenie trudno mówić w momencie, kiedy żyją świadkowie wydarzeń i każdy trochę inaczej pamięta. Ja pamiętam chociażby strajk w 1988 roku w porcie, ale nawet sam fakt, że ja wtedy byłam na innym nabrzeżu, zresztą niedaleko pana Andrzeja Milczanowskiego, a koledzy z WIP-u byli na innym, my już zupełnie inaczej pamiętamy to, co się wówczas działo. Dlatego ja rozumiem te emocje, te gorące spory, które toczyły się wczoraj i to, że nie zgadzamy się, nie potrafimy na razie ustalić jakby wspólnej pamięci tych czasów, które tak naprawdę jeszcze się nie skończyły. drugie takie istotne pojęcie to wierność. Wierność łączy się z pamięcią. Jeżeli zapomnimy o tych ludziach, dzięki którym dziś mamy tak naprawdę wolność i niezależnie od tego, czy jesteśmy z niej do końca zadowoleni, czy chcielibyśmy wiele poprawić w rzeczywistości, to jest chyba najwyższa wartość. Jeżeli zapomnimy o tych ludziach, którym zawdzięczamy to, co się wydarzyło, czego Solidarność była tak naprawdę finałem, a nie początkiem, to wystawimy tylko świadectwo nam i to nie najlepsze świadectwo. Lech Wałęsa mówił o sztafecie pokoleń, bo Solidarność mogła mieć miejsce tylko dlatego, że o pewnych wartościach mówiono w rodzinach właściwie od zawsze. 45 rok, koniec pewnego świata, ale potem przecież żyli ludzie, którzy może tylko w murach własnych domów, tylko w gronie rodzinnym opowiadali o rzeczach, o których nie wolno mówić było głośno, bo za to szło się do więzienia. Ja jeszcze później, jeżeli Państwo będziecie chcieli, jeżeli Państwo pozwolicie, opowiem o pomyśle Centrum Dialogu Przełomy i budowaniu w Szczecinie Muzeum Przełomów, Muzeum Historii Miasta, Przełomów Politycznych 45-90. Żeby zachować pamięć o tych ludziach, o których dzisiaj nikt nie pamięta. Ja się zgadzam z wieloma głosami z sali, że pamiętamy tylko przywódców, ale to są symbole, nie jedyni ludzie, którzy dokonali przemian. Natomiast oni też są świadomi, że gdyby nie mieli za sobą drugiego szeregu, trzeciego, dziesiątego, nie byliby w stanie zrobić nic. Także myślę, wartością jest świadomość, że sztafeta pokoleń umożliwiła to, że możemy być wierni dawnym czasom i mówić o nich prawdę.
Pan Edward Radziewicz, czy ten stan pamięci, który jest naszym udziałem w tej chwili, o Pana środowisku i o Pana pokoleniu, dla którego Solidarność była tym życiowym, największym pewnie doświadczeniem, czy jest satysfakcjonująca i jest podstawą do optymizmu?
Ja osobiście tego optymizmu nie czuję. Nie bardzo wierzę, że potrafimy my Polacy zbudować państwo solidarne. A to wszystko się wywodzi z mego doświadczenia. Ja to po prostu sprawdziłem na własnej skórze, że tak naprawdę dopóki jest wróg, to my potrafimy się zjednoczyć. Ale jak jest interes, to się wszystko natychmiast kończy. Ja bym chciał powiedzieć o ważnej sprawie, która się wydarzyła mniej więcej na przełomie roku 89 i 90. Solidarność ta przez duża S, właściwa Solidarność, w pewnym momencie zaczęła się w jakiś sposób rozłamywać. Krótko mówiąc, chodziło o to, że w pewnym momencie bardzo duża grupa ludzi wyczuła koniunkturę. Ta Solidarność przez duże S jest znakomitą skocznią do kariery. Zostało to po prostu perfidnie wykorzystane. Ten wysiłek robotników, bo mówmy sobie wprost, to największa zasługa robotników było to, że te przemiany w jakiś sposób ruszyły. Prawdę mówiąc, ja się denerwuję, bo nie jest to przyjemna sprawa. Ja w związku z tym złożyłem wtedy dymisję. Przestałem być przewodniczącym. O co chodziło? Chodziło o bardzo prostą rzecz, żeby działacze polityczni, którzy mieli swoją platformę o nazwie Obywatelski Komitet Porozumiewawczy, po prostu działali w tej swojej grupie, a żeby związek zawodowy z kolei, żeby nie był platformą dla jakiejkolwiek partii. Wtedy funkcjonowało to słynne PC. I chodziło o to, żeby nie łączyć stanowisk partyjnych ze stanowiskami związkowymi. Bo jak się potem okazało, moi trzej zastępcy byli równocześnie wiceprzewodniczącymi PC w Szczecinie. Więc komu oni służyli? Związkowi czy partii? W sumie się na końcu okazało, że rzeczywiście służyli partii. Mniej więcej na 56 osób, członków zarządu regionu, a przecież to byli przedstawiciele zakładów, wielkich zakładów pracy, 4 osoby powiedziało, że nie wolno łączyć. Reszta powiedziała, tak chcemy. I tak zniszczono związek. 4 lata później dopiero Krajowa Komisja taką samą uchwałę podjęła, kiedy związek już praktycznie stracił twarz. Był niepotrzebny. Nie można pewnych rzeczy łączyć. Naprawdę związek zawodowy nie może być przedmiotem politycznym. Związek zawodowy jest podmiotem politycznym. To trzeba rozróżniać. Nie może być tak, że na przykład dzisiejsza Solidarność jest po prostu, trudno mi to powiedzieć aż tak dosadnie, ale przecież to widać gołym okiem. Szefowie tego związku, czy innymi są ludźmi. A przecież wiemy dobrze, że ta Polska jest podzielona na te dwa kawałki, no, z takim małym haczykiem. Takich rzeczy robić nie wolno. Związek zawodowy może i powinien wskazywać, czego chce, ale nie wolno związkowi się włączać do rządzenia państwem. Nie od tego jest. Nie od tego jest. A ciągle się próbuje tych swoich ludzi, tych zawsze tam wsadzić. Kaziu, ty mi załatw to, ty mi załatw tamto. Takich rzeczy nie można robić. Dlatego jest mój ten pesymizm. Nie wierzę, że Polacy potrafią w przyszłości być solidarni wobec siebie. Chociaż powiem szczerze, że zaczynam zauważać bardzo takie ciekawe symptomy, takie wysepki. W związku z tym, że pracuję w pogotowiu lokatorskim w Stargardzie, bo mieszkam w Stargardzie, to widzę takie wysepki tych wspólnot mieszkaniowych. I wyraźnie widać, że tam, gdzie jest klatka schodowa albo budynek, gdzie ludzie są zgrani, życzliwi sobie i tak dalej, to to od razu widać na zewnątrz. I widać, że oni tam między sobą się potrafią porozumieć. Ja myślę, że od takich malutkich cząsteczek trzeba to próbować załatwiać. Ale wystarczy jedno takie zgniłe jajo na tej klatce i zaczyna to się wszystko rujnować.
Poprosimy jeszcze pana Marka Słomskiego, żeby się odniósł do tej wizji związku i zadeklarowanego pesymizmu. Może na wyrost odrobinę, prowokacyjnie, zobaczymy.
No, Edek jest znanym prowokatorem, także przede wszystkim, jeśli już przyszło mi w takie miejsce teraz, że muszę mówić poetku, no to muszę powiedzieć troszeczkę o tej kwestii związek a polityka. Zagadnienie jest bardzo skomplikowane i szczerze mówiąc, oczywiście z różnych punktów każdy z nas obserwował to wszystko. Ja obserwowałem to jako wiceprzewodniczący przez kilka lat zarządu regionów w czasach, w których w zasadzie związek był po tym momencie tego przełomowego zwycięstwa. Trudno też to powiedzieć, które było tak naprawdę przełomowe do końca, no ale po 89 roku. To zagadnienie, jaką znaleźć formułę działania na nowe czasy, było takim naszym codziennym jakby zmartwieniem i codziennym zadaniem, ponieważ z jednej strony był to ogromny jakby bagaż odpowiedzialności i wydawało się przez lata, że było stałe, ogromne oczekiwanie w stosunku do Solidarności jako organizacji. Oczekiwanie, które się zrodziło tak naprawdę wtedy, w 80 roku. Oczekiwanie społeczne. I oczywiście towarzyszył temu z postępującymi latami w zasadzie stale narastający również zawód. Najbardziej chyba w sposób bolesny dla Solidarności został wyrażony w pierwszych wyborach, gdy Solidarność po raz pierwszy i ostatni wystawiła swoją własną listę, w którym nie uzyskaliśmy 5%. Chyba mało kto to pamięta. To były wybory po sejmie kontraktowym. To już wtedy był jakiś sygnał tego, czego ludzie od Solidarności oczekują z jednej strony, ale z drugiej strony był to też wyraz pewnego takiego paradoksu. Otóż oczekiwanie polityczne wydawało się być ogromne, a z drugiej strony chcieli, aby Solidarność została umiejscowiona w miejscu, którym jej organizacyjnie przypadało, czyli żeby była związkiem zawodowym. W samym związku zawodowym ta dyskusja w zasadzie toczy się nawet do dzisiaj. Ta dyskusja, czy mamy być tylko związkiem zawodowym, czy mamy mieć jakieś szersze zadanie, czy mamy podejmować zadania polityczne, również w sensie takim instytucjonalnym, ponieważ tak zupełnie od polityki oczywiście nie da się oderwać, bo nikt nie może się oderwać, żadna organizacja o różnym charakterze nie jest wolna od zajmowania się tym fragmentem rzeczywistości, ponieważ ona przenika naszą rzeczywistość w bardzo wielu wymiarach. Były też różne jakby pomysły na to i jednym z ostatnich pomysłów takich organizacyjnych był tak zwany RSAWS, czyli partia, która powstała i była elementem tworzącym akcję wyborczą Solidarność, która no, z zamysłu miała być związkowym, jakby politycznym ramieniem związku. No, z tego, jak wszyscy Państwo wiecie, niewiele wyszło. tym pomysłem, który jakby w tym momencie jest realizowany, to jest w zasadzie wsparcie udzielane przez związek jakiejś tam partii, która ma największe poparcie wśród związkowców. No, na dzisiaj wygląda, że tym poparciem cieszy się w dalszym ciągu mimo wszystko PiS. No i w związku z tym, jak wszyscy też widzimy, związek jakieś wsparcie PiS-owi udziela.
Wydaje mi się, że rysuje się chociażby w ostatnich tych dwóch głosach już pewien taki dylemat, który zarówno związek, jak i osoby po 20 latach doświadczenia wolności mają pewien problem z podmiotowością. Czym ma być związek w nowych czasach, ale także czy my jako obywatele potrafimy wykorzystać szanse, które nam historia daje. Z jednej strony możemy bezpośrednio wybierać prezydenta, pamiętajmy, że dużego miasta, pamiętajmy, że 20 czy 30 lat temu takiego prawa nie mieliśmy, ale z drugiej strony pewnie też takie głosy się pojawią, że z naszą podmiotowością czy reprezentatywnością tak do końca nie jest. Panie prezydencie, czy pan jest zadowolony z tego, jakie prawa mieszkańcy miasta Szczecina i obywatele Polski mają, żeby bezpośrednio swoich praw dochodzić, swoje zdanie wypowiadać?
Pakiet politycznych praw, którymi dysponujemy, to on jest wystarczający. On mieści się w standardach, które myślę, że w dzisiejszych czasach można uznać za adekwatne do naszych oczekiwań, naszych aspiracji. Problem leży gdzie indziej. Problem leży w tym, że nie chcemy z tego prawa aktywnego udziału w życiu publicznym korzystać. Zniechęceni różnymi okolicznościami. Osoby, które raz czy drugi raz wybraliśmy, nie spełniły naszych do końca oczekiwań. I myślę, że to jest podstawowy mankament w dzisiejszej Polsce, dlatego że no to jest bardzo niepokojące, jeśli słyszymy, że w zbliżających się wyborach ma zamiar uczestniczyć 10% społeczeństwa. No więc to jest sytuacja taka, zresztą do której w jakimś sensie odwoływał się Lech Wałęsa. Często oddajemy tę władzę ludziom przypadkowo. Jesteśmy przyzwyczajeni do takich zrywów, tak? Czyli w obliczu zagrożenia potrafimy zachować się jak patrioci. To pokazuje Solidarność, to pokazują późniejsze wydarzenia. My się potrafimy zebrać wokół takich wydarzeń jak odejście Ojca Świętego, jak nie wiem, pożar w Kamieniu Pomorskim, czy wypadek Grenoble tutaj naszego autokaru ze Szczecina. To pokazuje, że ludzie potrafią jakby się zebrać, potrafią zareagować, potrafią właściwie odnieść się do tej rzeczywistości. Natomiast w tym życiu takim codziennym, gdzie stajemy przed konkretnymi wyzwaniami, a decydując o Polsce, no wyrażamy tą swoją wolę poprzez wybory, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja często spotykam się z takimi sytuacjami, że ludzie gdzieś tam mnie zaczepiają i mówią: och, panie prezydencie, wy to coś tam robicie źle, robicie nie tak w tej czy w innej formacji. No więc ja zawsze odpowiadam: to weźcie sprawy w swoje ręce. Znaczy to trzeba się w to angażować, no, trzeba pokazywać to swoje działanie. No, to nie jest tak, że partie polityczne zajmują się tylko dzieleniem stołków. Tak? To może w tych partiach powinno być więcej ludzi, którzy nie są tym zainteresowani. Jeżeli taka będzie większość w jednej czy w drugiej formacji, to inna będzie też rzeczywistość. I być może ta odpowiedzialność za Polskę też będzie inaczej realizowana. Być może te partykularne interesy, które dzisiaj zwyciężają, one nie będą wygrywały. Bo tu jest według mnie podstawowy problem, że my z tego prezentu, który mamy dzięki Solidarności, więc z tej wolności, nie jesteśmy w stanie do końca umiejętnie skorzystać. I to mnie martwi, bo obawiam się, że jeżeli nie potrafimy się z tego marazmu wyrwać, to ta sytuacja może się tylko pogarszać. Czyli osób sfrustrowanych do polityki będzie coraz więcej, a jakość polityków też będzie niestety przez to coraz słabsza.
Tego przekazu, tradycji, tej nawet lokalnej, tej historii naszego miasta, z której możemy być dumni, bo to w Szczecinie się dokonały najważniejsze rzeczy związane z tym przełomem historycznym, tak jak naprawdę sobie to przeanalizujemy, to młodzież tym się ani nie interesuje, ani nie ma śladów świadomości. No może tam ktoś, córka naszego kolegi Andrzeja Kropopka wie, rodzina ją wychowała. Tam widać, że ten przekaz nastąpił, ale tak w codziennym wymiarze średnio to jest wcale nie tak dobrze. I zastanawiając się nad tym, co ta Solidarność ma do zrobienia w przyszłości, to myślę, odwołując się do słów i Wałęsy, i Andrzeja Milczanowskiego, które szkoda, że wczoraj nie wywołały żadnego rezonansu, to wydaje mi się, że stoimy prędzej czy później przed koniecznością odbudowania tej Solidarności. Tej Solidarności zdefiniowanej przez Andrzeja Milczanowskiego. Dlaczego? Bo to wynika z wiedzy o rozwoju świata, o tym, jak i kiedy i jakie czynniki działają na rozwój. Bo przecież rozwój to jest coś, czego uniknąć nie możemy. Zresztą to jest potrzebne, bo to rozwój daje nam poprawę komfortu życia, pozwala na wyrównanie sytuacji ludzi, którzy dzisiaj są w bardzo odległych pozycjach, czy społecznych, czy ekonomicznych. Krótko mówiąc, pozwala zlikwidować biedę. Pozwala rozwiązać bardzo wiele rzeczy, jeżeli odpowiednio jest prowadzony. I odbywa się w tej chwili to, o czym mówił Wałęsa, konkurencja ogólnoświatowa, która jest wynikiem globalizacji. I możemy ten proces wykorzystać tak, żeby wyjść na nim dobrze, możemy ten proces przegapić. Co jest dzisiaj głównym czynnikiem rozwoju? Czy pieniądze? Nie, to nie są pieniądze, bo pieniądze są ogólnodostępne, a pieniądze stosunkowo jest łatwo. Więc głównym czynnikiem rozwoju jest po pierwsze myśl, czyli innowacja, a po drugie umiejętność zbiorowego wcielenia jej w życie, czyli umiejętność współpracy, wykorzystania talentów, wykorzystania mądrości. Wczorajszy dzień był dla mnie bardzo przygnębiający, który tutaj spędziliśmy, bo to właśnie był przykład tego, jak w ogóle nie potrafimy pozbierać myśli, żeby dojść do jakiejś jednej konstatacji. Przecież tu się odbyła typowa polska scena. Ja absolutnie nie uważam, że odkrywaliśmy jakieś prawdy, czy to była mowa o prawdach. To była po prostu taka bezładna gadanina wczoraj. Ja wyszedłem ciężko chory, świadom tego, że tutaj się rozegrała no właściwie taka klasyczna scena reaktora społecznego, który wygenerował złą energię. A nam jest potrzebna dobra energia i bez tej dobrej energii, społecznej energii, ten nasz rozwój prędzej czy później natknie się na barierę. Już niektórzy wieszczą właśnie kryzys po kryzysie wywołany brakiem naszych umiejętności społecznych. I to trzeba sobie postawić za zadanie. Myślę, że te wszystkie elementy diagnozy, które się pojawiają w różnych miejscach, braku umiejętności społecznych, to jest wyzwanie dla nas wszystkich i to powinno być celem polityki. Jak tę solidarność przywrócić do powszechnym obyczaju, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali, bo to poprawia nie tylko jakość życia w sensie materialnym, ale komfort życia w sensie psychicznym. Przecież jak ludzie są dla siebie nieżyczliwi, jak człowiek idzie do urzędu i nikogo nie przejmuje jego sprawa, jak zgłasza swoje uwagi władzom miasta, a władze miasta nie reagują na to. Jak jadę Wojska Polskiego codziennie, zastanawiam się, kiedy ktoś pomyśli o tym, żeby wreszcie spowodować, że ta droga będzie przejezdna. Główną ulicą się gorzej jedzie niż boczną, ale to nikogo nie obchodzi. Ja próbowałem zainteresować ileś ludzi, nie ma szansy. Jak obserwujemy różne rzeczy w mieście, nie ma reakcji, no to człowiekowi w końcu to życie się przestaje podobać, przestaje się tym życiem cieszyć, a przecież radość życia i wspólnego przeżycia momentów ludzkich, wzniosłych, to jest podstawowa wartość życia, życia chrześcijan, wartość życia we wspólnocie, przeżycia wspólnoty. Więc konkludując, uważam, że my staniemy prędzej czy później, ale im prędzej sobie to uświadomimy, przed koniecznością skierowania polityki społecznej w tę stronę, która pozwoli odbudować czy zbudować to, co się dzisiaj nazywa kapitałem społecznym. Czyli to jest to, co decyduje o konkurencyjności państwa. To jest umiejętność wykorzystania wiedzy, mądrości w zbiorowym działaniu na rzecz własnego, wspólnotowego dobra. Zresztą pojętego nie tylko jako dobro lokalne, rodzinne czy nawet narodowe, bo w tej chwili globalizacja powoduje, że powinniśmy się zajmować czy przejmować odpowiedzialnością nie za swój zakamarek, tylko i za cały świat. No i postawić chciałbym pytanie. Jak państwo widzą szansę, czyli co trzeba byłoby zrobić, jakie instytucje mają szansę wpływu na ludzkie postawy, co może zrobić Kościół, co może zrobić szkoła, co może zrobić miasto, które ma w rękach ogromnie ważne instrumenty polityki społecznej, co może zrobić rodzina w swoim gronie, żeby ta solidarność, którą przeżyliśmy, czy to poczucie solidarności, wróciła do codziennej praktyki w codziennym obyczaju. Bo uważam, że to nie jest tylko festiwal. Ten festiwal dał nam pewien wzorzec, ale że to jest wyzwanie, które mamy na dzisiaj. Tym bardziej, że już udało nam się zdobyć tak wiele, więc szkoda byłoby, żeby to się jakoś tam rozproszyło, zmarnowało i żebyśmy się pogrążyli w jakimś znowu chaosie i polskim piekle. A to nam grozi, jeżeli właśnie to partyjniactwo, ten brak wrażliwości na potrzeby bliźniego, ten brak współpracy i współdziałania, brak zaufania, to jest przecież coś strasznego.
żeby sobie uświadomić, że to jest trucizna, z którą trzeba walczyć i że możemy walczyć, bo potrafiliśmy to kiedyś zrobić całkiem sprawnie.
Zapraszamy Państwa.
Żałuję, że tutaj nie ma przedstawiciela kleru, bo właściwie Kościół jest tą instytucją, która przecież tu przy stole. Ja bym chętnie ojca organizatora też do tablicy wezwał, bo to jest szalenie ważna instytucja, jeśli chodzi o inżynierię duszy, czy kształtowanie ducha, kształtowanie świadomości.
Ja bym tylko dodał do tego, co pan Puzyna powiedział, a właściwie jakby częściowo bym rozpoczął, bo mówiłeś o propozycjach, które oczekujemy od sali, jak by zrobić, co by zrobić. Według mnie zawsze każda grupa społeczna, nawet najdrobniejsza, zawsze ma ten swój autorytet, wokół którego, czy to jest matka w domu, czy ojciec, czy szef porządny w firmie, czy powiedzmy nawet prezydent, ale my z taką determinacją, z taką konsekwencją, z taką lubieżną przyjemnością niszczymy te autorytety. I dopóki Polacy nie przestaną niszczyć własnych najlepszych ludzi, ich opinii, ich tych autorytetów, nikt mnie nie przekona, że w Polsce będzie solidarność przez małe S. Nie będzie. Po prostu zawsze się wokół tych ludzi, wokół księdza, wokół wójta, zawsze się tam, a mówimy o porządnych ludziach, zawsze się coś tam buduje, ale my zazwyczaj potrafimy wszystko, im lepiej, tym lepiej doskonale to skopiemy. Wynajdziemy wszelkie nieprawdopodobne, powyciągamy jakieś nieprawdopodobne grzeszki, z których człowiek się tłumaczy, tak jak ja się tłumaczyłem przez 6 lat, kto mi to odda? Zostałem oskarżony bezpodstawnie przez państwo polskie, za które nadstawiałem karku. Prokurator oskarżył mnie o coś, co w ogóle nie miało od początku racji. 6 lat czekałem, aż mnie oczyszczą. No sąd mnie oczyścił, no i co z tego, jak już było po mnie. Wszystko się rozpadło. A ilu takich jest? No tak to wygląda, proszę państwa. I dopóki tego się nie zaprzestanie, no. A jeszcze 14 lat już ciągnie, a jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie wisie. Ja tylko tak patrzę na to szaleństwo tam u góry, że w momencie, kiedy przyjdzie taki może moment, że nie za długo, to nas posadzą na ławę oskarżonych. Będziemy siedzieć za tamte czasy. No, tak jak w 54 latach, na początku lat 50. ludzie siedzieli niewinnie. No, na całe szczęście, że karę śmierci znieśli.
To kunktatorstwo, to ten system narzucony nam przez naszych znakomitych wyzwolicieli.
Ja konsekwentnie chciałbym państwa zapraszać do rozmowy o przyszłości, bo mieliśmy 2 dni okazję rozmawiać o przyszłości, naprawdę.
Wnioski, które wyciągamy na podstawie braku znajomości historii, braku znajomości wiedzy, co jest przyczyną tego, co jest, o czym my w ogóle gadamy, o niczym, tak po troszeczkę. Właśnie ten światopogląd. I teraz zrób. Światopogląd na podstawie albo filozofii, albo religii. Jeśli o religii nie mamy pojęcia, to o czym my w ogóle badamy? Jeśli w religii nakazuje się Panu Bogu zlecać, żeby tych idiotów oświecił, zamiast samemu rozumiejąc treść głoszonych zasad, tak je wyłożyć, żeby były zrozumiałe i dla idioty, przepraszam, dla analfabety, i dla profesora. Po prostu używanie słów zrozumiałych, jednoznacznych i będziemy mieli dużo lepszą przyszłość. Ale zaczynać trzeba znów od siebie, to znaczy będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca, a będziesz Niego Twego jak siebie samego. Czyli mam od siebie zaczynać, a to zaczynanie od siebie, pierwsze, nie szkodzić sobie, drugie, widzieć w bliźnim samego siebie. I w tym bliźnim uzupełnienie własnych możliwości w kształtowaniu sensu mojego życia. Po prostu.
Ale to trzeba... tak, pięknie pan to powiedział. Tak normalnie... Ale dlaczego my nie jesteśmy wobec tego tak sprawni w nawracaniu, jako naród chrześcijański.
No i więc właśnie to chrześcijaństwo...
Pytanie może do ojca,
no więc właśnie,
do ojca Mirka, jak to jest tym naszym chrześcijaństwem?
Że nigdy nie mają czasu na jakiekolwiek rozmowy. Nigdy nie mają czasu na jakiekolwiek rozmowy. Ot i cała zabawa. I mamy co mamy. Przepraszam, koniec.
No tak źle to nie mamy, bardzo źle, tylko moglibyśmy mieć lepiej.
Jaka jest nasza diagnoza na dziś i na przyszłość? Czego chcemy od siebie i od naszej zbiorowości, mając w pamięci doświadczenie Solidarności i te wszystkie trudne na pewno doświadczenia, które później przyszły, nasze trudne pamiętanie o tym?
Albo pytanie Andrzeja Milczanowskiego, wydaje się, że warte jest zastanowienia, rozwinięcia. Co możemy zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła, żebyśmy stali się znowu wspólnotą solidarną.
Pan Włodej Kuzyna słusznie tutaj wprowadził pojęcie wspólnoty. Warto by było go troszeczkę, myślę, pogłębić, ponieważ w tym pojęciu, że nasze życie społeczne powinno być zorganizowane troszeczkę tak zgodnie z duchem wspólnoty, tkwi być może jakaś nadzieja, jakaś szansa. Ale ten duch wspólnoty, ale ta wspólnota, to przede wszystkim musimy koniecznie dodać, że jest wspólnotą osób. I ponieważ nie ma innej wspólnoty, jest wspólnota osób. I wspólnota osób. Gdzieś trzeba odnaleźć osoby. To znaczy, to nie są poszczególne elementy, to nie są rzeczy, to nie są cząstki grupy społecznej. To jest wspólnota osób. I myślę, że tutaj też tkwi bardzo ważna sprawa dotycząca naszych takich ocen, różnego typu rzeczy, które postulujemy, że należy zrobić.
Zgadzam się w pełni, że w tym całym morzu powodów, wartości i tak szerokiego spektrum, jakie ta dyskusja obejmuje, dwa najważniejsze pojęcia to są rodzina i wiedza. Wydaje mi się, że w rodzinie pierwszą rzeczą, która ma związek z wiedzą, jest niemożność pozwolenia sobie na byle jakość. Jeśli w rodzinie zaakceptujemy byle jakość, ona się będzie ciągnęła przez edukację, przez pierwszą pracę, przez drugą pracę i przez będzie byle jaka wiedza, byle jaka nauka, byle jaka praca i byle jakie życie. Drugą rzeczą, która jest niezwykle ważna i w tym pomaga, to jest niestety banalne, jak tylko sobie to można wyobrazić, to jest przykład. Moje dzieci nie robią tego, co ja im mówiłam. Moje dzieci robią to, co ja robię i bez tego po prostu nie ma drogi. Nie da się mówić i robić czego innego. A trzecia rzecz wynikająca z pasa transmisyjnego, o którym ojciec mówił, to jest taka rzecz, żebyśmy my, ja występuję w roli osoby gdzieś pośrodku, mówię i matka i córka, my rodzice, żebyśmy umożliwiali naszym dzieciom kontakt z pokoleniem naszych rodziców, a jednocześnie, żeby nasi rodzice nie dawali się czasami usunąć w cień. Nie zawsze dzieci chcą słuchać tego, co babcia opowiada o wojnie, tego, co opowiada o strajku, tego, jak mnie opowiadała moja mama, że w 70 roku, kiedy ja miałam 3 lata, to kładła mnie na podłodze, bo kule latały po pokoju. Dzieci tego nie chcą słuchać. Dla nich to jest jak opowieść o bitwie pod Grunwaldem. Ale to wchodzi w głowę. Nie można tak. Niech nie składają broni. Ci, którzy tutaj występują jako starsi ode mnie, a osoby, które mają taki wpływ, jaki ja jeszcze mam na dzieci i wszyscy, którzy są rodzicami, gdyś ten wpływ się nie kończy, żeby naprawdę zadbać o to, żeby dać im szansę pogadać z tym starszym pokoleniem i naprawdę robić to, co chcemy, żeby robiły nasze dzieci.
Solidarność, optymizm, przyszłość, jakość, czyli działanie na zasadzie przykładów. Jako ojciec, jako mieszkaniec Szczecina usłyszałem dzisiaj coś takiego. Jeżeli władza się nie podoba, weźcie sprawy w swoje ręce. Otóż parę lat temu szczecinianie, dbając o swoją przyszłość, dosyć solidarnie zagłosowali za tym, aby kontynuator ruchu lewicowego nie został prezydentem miasta Szczecina. Zagłosowali na człowieka bezpartyjnego. A więc wzięli sprawy w swoje ręce. Jak mamy teraz my, Szczecinianie, odebrać tą wypowiedź?
Problemem Polski jest dzisiaj to, z czym ja się spotykam jako prezydent. Ja tutaj dzieliłem się pewnym doświadczeniem, które mnie spotkało. Dlatego, że ja w wielu spotkaniach biorę udział. I I gdy słyszę właśnie taką wypowiedź, którą zacytowałem, że wie pan, wy w ogóle nie warto się tym zajmować, tak, bo wy i tak zrobicie po swojemu, bo wy i tak jesteście wąską z grupą, która dzieli tam posady i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja się z tym nie zgadzam. Znaczy ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że czym więcej w polityce będzie ludzi, nazwijmy to normalnych, tak? Czyli takich, którzy z doświadczeniem życiowym w ten obszar będą wchodzili, tym dla społeczeństwa lepiej. I patrząc na to z tego punktu widzenia, jeżeli słyszymy, bo my lubimy narzekać, tak? No, lubimy narzekać. Lubimy podchodzić do tego w taki sposób, że nas to nie obchodzi, niech ktoś inny za nas to zrobi, tak? Czyli mamy pewne oczekiwania, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie tyle energii, tak? Żeby dać coś z siebie. Jeżeli my mówimy dzisiaj o tym, że trzeba pracować dla dobra tego miasta, no to nie jest tylko obowiązek prezydenta, oczywiście to podstawowy obowiązek prezydenta, ale nie tylko obowiązek prezydenta. Znaczy prezydent nie załatwi wszystkiego w tym mieście. Każda aktywność społeczna jest cenna. Ale jeżeli dzisiaj nie będziemy w stanie wykreować dobrej klasy politycznej, to nie będziemy w stanie rozwiązywać problemów tego miasta i państwa. Mamy to, na co zasługujemy. Tak? Tak to wygląda. Znaczy dzisiaj pretensje do tego, że mamy taki, a nie inny Sejm, że mamy takie, a nie inne konflikty, no to są pretensje do nas samych tak naprawdę.
Jeżeli nie pomyślimy, że dzisiejsza epoka niesie inne propozycje niż te epoki, które niosły wcześniej, to znaczy, że się na nią obrażamy. A to nie jest tak, że dzisiaj ci ludzie są głupsi, mniej zainteresowani, odwróceni od historii tyłem. Ja takich ludzi, szczerze mówiąc, nie znam. Znamy mniej i bardziej zainteresowanych, ale całkowicie wyłączonych z rzeczywistości, z tego, co kiedyś było, ja po prostu nie znam. Może mam szczęście i bardzo bym prosiła o parę chociaż optymistycznych wypowiedzi, bo wyjdziemy stąd wszyscy zdołowani i właściwie z myśleniem o przyszłości i Solidarności, że tej przyszłości nie będzie. No bo jeżeli jest tylko czarny dół, pustka, czarna dziura, no to damy się przez nią wciągnąć i koniec.
To, co było w 89 i tych 10 milionów, to tego nie będzie. W tej chwili mamy to, co mamy, natomiast dla mnie jest istotne, zadajmy sobie pytanie, po co robię, natomiast ja bym to rozłożył jeszcze te pytanie właśnie w kontekście Solidarności i tego, co Solidarność zrobiła, dla kogo ja to robię.
Dajmy jeszcze szansę prelegentom na głos podsumowujący i taki może stwierdzający, jakie cele nasza solidarna społeczność, czy społeczność, która ma doświadczenie Solidarności, może sobie postawić, może zrealizować. Pan Edward Radziewicz.
Dla mnie byłoby to marzeniem, żeby ten duch Solidarności, który na przykład był w strajku w porcie w 1988 roku, jakoś się przeniósł na ludzi. To było coś wspaniałego, polegające na tym, że nikt nie pytał za ile. Ja o jednej rzeczy jeszcze muszę Państwu powiedzieć, podsumowując. Proszę Państwa, przełamać strach. My, ludzie bardzo doświadczeni na różnych przesłuchaniach, gdzie nas namawiano, straszono, żądano podpisów i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, jaki to jest strach. Ile razy człowiek, ręka mu drżała, żeby podpiszę i będę miał spokój. Ile razy straszono, co nam zrobią z naszymi dziećmi. Ale ja mam najwyższy podziw dla tych ludzi w tym strajku, którzy podjęli decyzję w jednej chwili. To, co myśmy przychodzili przez mnóstwo czasu, dochodziliśmy do tego swego, tego hartu, a oni musieli to podjąć w jednym momencie, wiedząc o tym, że praktycznie nie wygrają. Dlatego nigdy nie miałem okazji tego powiedzieć, ale naprawdę za to ich bardzo cenię i podziwiam. I ja bym, jeżeli by w Polsce tacy ludzie mieliby szansę zaistnieć, gdzieś się kiedyś razem skupić, oni naprawdę są w stanie przewrócić góry i ja wtedy nie będę pesymistą. Ja wtedy uwierzę we wszystko, bo to wtedy jest wszystko możliwe.
Pan Marek Słomski.
No myślę, że w słowie Solidarność jest takie bogactwo na przyszłość, które dla mnie się wyraża może w takich trzech fragmentach. To znaczy przede wszystkim rozumienie, odpowiedzialność i działanie. Działanie na końcu. Najpierw jest rozumienie, potem jest poczucie odpowiedzialności, dopiero jest działanie. Ten przekaz Solidarności jest też bardzo ważny, dlatego że nie może się zaczynać od działania, bo wtedy jest aktywizm, który nie ma nic wspólnego z budowaniem mądrego społeczeństwa. A więc rozumienie, odpowiedzialność, działanie.
Tu padło pytanie o cel do wszystkich. Ja powiem tak, że moim celem jest stworzenie takiej opowieści i zaszczepienie wszystkim, że jest to niezwykłe miasto niezwykłych ludzi. Poczynając od tych, którzy przyjechali tu po 1945 roku, wszyscy byli obcy, a zdołali mimo tego, że dzieliło ich bardzo wiele i wiara, i gwara, i tradycja, i miejsca, z których pochodzili. Zdołali stworzyć jedną społeczność, która bardzo świadomie reagowała już od 70 roku, tworząc obraz niepokornego miasta. To tu były pierwsze demonstracje antysowieckie w 1946 roku i bardzo liczne, młodzieżowe wówczas, bardzo liczne demonstracje antysowieckie, mówienie o polskości w 1951 roku. Tu był specyficzny 56 rok z atakiem na konsulat radziecki. Tu był między innymi nasz biskup, był jednym z głównych twórców listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Tu był specyficzny 68 rok i później te wszystkie lata, o których wszyscy już wiedzą, pamięta cała Polska. To nie są już tylko nasze daty, ale my musimy pamiętać o wszystkich, o tych ludziach, którzy nie powtórzyli się w innych częściach kraju, przynajmniej tak licznie. Podziemie, które tutaj się ukrywało po 1945 roku, często pod nie swoimi nazwiskami. Wczoraj pan Bogdan Lis mówił, że nawet on nie wie tak naprawdę, jakie nazwisko nosił jego ojciec, bo podobno nie było to jego prawdziwe nazwisko. To są ludzie i powstańcy warszawscy, i ludzie z AK, i sybiracy, i rodziny katyńskie. Ludzie, którzy mogli mówić o swojej historii dopiero po 89 roku. Nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy byli bici, katowani. Ja teraz akurat przeglądam akta najmłodszych przesłuchiwanych i skazanych w procesach politycznych na przełomie lat 40. i 50. Najmłodszy, którego znalazłam, miał 11 lat. Wszyscy zaliczyli karcer bez okna, 1,20 m na 1,20 m. Wszyscy byli skazani na kamieniołomy i później pracę w kopalniach. I ja, mówiąc o tym wszystkim, wspominając również ludzi, którzy często byli bardziej odpychani niż inni. Myślę teraz o mniejszościach narodowych, które tu trafiły. O Niemcach, którzy zostali, bardzo nieliczni, ale zostali. O Białorusinach, Litwinach, o Francuzach, o Ukraińcach. Ja myślę o tym, że o Żydach przede wszystkim też, bo ich było tutaj najwięcej, jeśli chodzi o grupę narodowościową. Mówiąc o tych wszystkich ludziach, o tym, co przeszli, myślę, że w ten sposób możemy opowiedzieć też ich historię, ale opowiedzieć też o wartościach. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, mówiąc też o niektórych przykładach, to już wystarczy. I moim celem jest stworzenie właśnie takiej opowieści.
Ja się cieszę z tego dzisiejszego spotkania i tej rozmowy, którą zaczęliśmy, bo nam brakuje okazji do rozmowy, bo wspólnota wymaga wymiany myśli, wymiany emocji, czy wspólnego przeżywania emocji. I pierwszy postulat, który mi się nasuwa, dlaczego my się raz na rok spotykamy w czasie dni społecznych, wtedy próbujemy wszystko wyładować i często dochodzi do jakichś spięć i emocji, które właściwie nie pomagają nam. I pierwszy postulat to spotykajmy się częściej, zróbmy rok społeczny, spróbujmy te wątki, które tu powstały, bardzo interesujące, te doświadczenia, te pomysły, propozycje projektów, po kolei poprzerabiać, podyskutować. To, co mi się marzy, powiedziała Agnieszka, co jej się marzy, to jest to, żeby wszyscy mogli poczuć smak tego przeżycia, którym jest właśnie wspólne działanie, ale wspólne działanie, które dotyczy nie własnych spraw i własnych interesów, ale urządzania świata i wyczucia piękna tego świata i piękna życia, które jest nam dane, czyli przeżycia radości z czegoś, co nas łączy. I jeżeli by siedzimy w kościele i miałbym się zastanawiać, powiedzieć, na czym ta radość polega i skąd się bierze i gdzie można czerpać jej źródło, to chyba właśnie w tym, że my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże. My w sobie szukamy zła, my tego zła szukamy, my z nim walczymy, my je wyciągamy, my je promujemy w ten sposób. A ja bym chciał, żebyśmy zaczęli właśnie szukać tego, co w nas dobre i łączyć te dobre rzeczy w coś, co tworzy wspólnotę dobra i co daje smak i radość życia właśnie tego, które się wiąże z tym pierwiastkiem opatrznościowym. Czyli żebyśmy poskładali to, co nam dane od opatrzności, a niekoniecznie zajmowali się promocją diabelskich różnych pomysłów. Bo tak najczęściej bywa, że my się zajmujemy sprawami zła, a nie sprawami dobra. No i właśnie mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa zaczyna się rozmową o sprawach dobra, którą moglibyśmy pociągnąć może pod patronatem i pod dachem ojców dominikanów w jakimś cyklu spotkań, który byłby już zaprogramowany na poznawanie kolejnych rzeczy i dzielenie się mądrością i pomysłami, które by ożywiły nasze działania na rzecz odczucia dobra. Czego Państwu wszystkim życzę, nie tylko tego wieczora. I to będzie solidarność. Ja nie używam hasła wartości, bo często ludzie, którzy nimi się pieczętują, no to robią to właśnie biorąc udział w grze pozorów pod publikę, więc mam uraz o wartości, ale dobro chyba jeszcze się nie wyświechtało tak mocno, więc mówmy o przeżyciu dobra jako czymś, co jest ważne i co dodaje nam sił i nas powinno łączyć i mobilizować.